Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o aktywności ruchowej w starszym wieku. W piśmiennictwie coraz większe znaczenie nabiera zagadnienie pomyślnego starzenia się, co jest uwarunkowane zarówno predyspozycjami biologicznymi, jak i stylem życia w przeszłości, jak teraz także w czasie aktualnym i poszukiwaniem rozwiązań, a także możliwości podniesienia na wyższy poziom czynników, jakie daje się zmieniać, zwłaszcza dotyczących warunków i stylu życia. Starzenie jest procesem związanym z obniżeniem nie tylko zdolności poznawczych, ale także sprawności funkcjonalnej ludzi. Szacuje się, że w 2050 roku osoby powyżej 65 roku życia mają stanowić około 32% populacji w Polsce, podczas gdy prognozy światowe przewidują około 2 miliardów ludzi w wieku podeszłym właśnie w roku 2050. Z medycznego punktu widzenia proces starzenia może rozpoczynać się już około 40 roku życia. Wraz ze zmniejszeniem rezerw czynnościowych organizmu i pojawieniem się pierwszych dolegliwości, zwłaszcza jako tak zwane choroby cywilizacyjne. Panujący obecnie liberalizm proponuje nie tylko samoleczenie i samoregulację wszelkich form i działań społecznych, co jednak nie działa według piśmiennictwa w odniesieniu do zdrowia i zadowolenia z życia. Jednym z czynników, jakie odgrywają rolę w profilaktyce, ale także w leczeniu, jest czynna aktywność fizyczna ludzi w podeszłym wieku, jaka może wpływać na lepsze nastawienie do siebie, środowiska, w którym osoby starsze funkcjonują, podwyższając jakość i satysfakcję życiową, poza oczywiście rozwojem duchowym. Przy panującej modzie na wieczną młodość i sprawność podejmowanie problemu zdrowia starszych osób jest ważne nie tylko z powodu zwiększającej się liczby osób w wieku podeszłym, z ich niezależnością materialną, ale niezbyt optymistyczna perspektywa rzeczywistości dotycząca medycyny ludzi starszych, czyli geriatrii, jaka wykazuje braki z koniecznością kształcenia specjalistów w tej dziedzinie, ale także potrzebą zmian mentalnych społeczeństwa dotyczących procesu starzenia się i samej starości. W medycznym piśmiennictwie zwraca się uwagę, że problematyka osób starszych powinna być poruszana od początku procesu edukacji z wykształcaniem wrażliwości oraz umiejętności komunikowania się z osobami starszymi. Przygotowanie do pracy w geriatrii także wymaga poznawania różnych postaw, możliwych perspektyw i zachowania także związanych z uwarunkowanymi chorobami. Według piśmiennictwa jakość życia jest określeniem wielowymiarowym, zawierającym zarówno fizyczne, jak i społeczne funkcjonowanie człowieka, obejmując praktycznie wszystkie dziedziny życia i zachowania. Pod pojęciem satysfakcji w piśmiennictwie uznawane jest uczucie przyjemności i zadowolenia, jakie ma przekładać się na doznawaną radość, szczęście, co najmniej poprawnej jakości życia. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje jakość życia jako odczucie człowieka co do pozycji życiowej w określonych warunkach kulturowych, także w aspekcie przyjętego systemu wartości, w którym konkretna osoba funkcjonuje, z określeniem jej zainteresowań, standardów, osiągnięć i oczekiwań. Zachowania można ocenić na podstawie wywiadu i obserwacji starszych osób, ale także prowadząc różnego rodzaju badania i określenie jakości życia przeprowadzane jest za pomocą różnego rodzaju analiz, czynników subiektywnych i obiektywnych, do jakich zaliczany jest poziom materialny, warunki życia, mieszkania, leczenia, relacje społeczne, aktywność fizyczna i formy wypoczynku. Ocena subiektywna zawiera elementy fizycznego, psychicznego, społecznego i środowiskowego funkcjonowania, gdzie osoba badana dokonuje samooceny swojej sytuacji. Znaczny wpływ na funkcjonowanie oraz na jakość życia mają oczywiście, jak już mówiłam, aktualne i przebyte choroby, wypadki oraz inne sytuacje życiowe, a także, jak wiadomo, wyznawany system wartości. Zainteresowanie problemami starości odgrywa rolę w funkcjonowaniu osób starszych i ich stanu zdrowia, jakie zależy od, jak już mówiłam, czynników zarówno kulturowych, społecznych, medycznych, psychologicznych, środowiskowych, ale też wynikają one z czynników genetycznych. Pomimo badań niestety nie udało się sprecyzować do tej pory kryteriów pozwalających na różnicowanie nasilenia i charakteru zmian funkcji poznawczych związanych z normalnym fizjologicznym starzeniem się człowieka od zmian, które wynikają z procesu patologicznego w centralnym układzie nerwowym. Nawet fizjologiczny proces starzenia się organizmu ludzkiego może mieć duży wpływ na sprawność poznawczą i określane są różne typy starzenia się. W tak zwanym wariancie optymalnym zdolności wykonawcze pozostają u ludzi starszych na poziomie wysokim czy odpowiednim, a nawet wyższym od osób młodszych i pomyślne starzenie ma charakteryzować się dobrą adaptacją do zmian związanych z wiekiem, w tym utrzymaną aktywnością fizyczną, także mentalną i satysfakcją z jakości życia. Starzenie patologiczne natomiast ma być związane ze złą adaptacją osoby do wieku i chorób, w których starszy wiek jest oczywiście jednym z ważnych czynników ryzyka. W badaniach określane są psychologiczne reakcje i adaptacja do warunków stresowych oraz wraz z wpływem na zdrowie oraz rozwój różnych chorób. W piśmiennictwie także podkreślano, że o ile dla osób młodych i czynnych zawodowo ważne znaczenie mają zatrudnienie, dochody, posiadane mieszkanie, także inne dobra materialne oraz dobre relacje interpersonalne, to dla starszych osób oprócz dóbr materialnych i stabilności finansowej ważne znaczenie ma zdrowie z poczuciem niezależności czynnościowej. Postęp i rozwój cywilizacji pokazał, że większy komfort życia równocześnie wpływa na środowisko, w którym człowiek egzystuje i aby zapewnić sobie równowagę, musi dochodzić do adaptacji do nowych warunków. Zdolność i zarazem możliwość stopniowej adaptacji ludzi do otaczającego środowiska wpływa na życie w aspekcie psychospołecznym. Zdrowie również należy traktować jako zdolność jednostki do przystosowania się do otaczającego środowiska i co prawda stan zdrowia opisuje lekarz, ale każda osoba odczuwa je zależnie nie tylko od stanu psychofizycznego, ale także rozwoju duchowego i spokoju wewnętrznego. Okres emerytalny wraz z satysfakcją z osiągnięć i dokonań, odpoczynku, cieszenia się dorobkiem życia bywa określany jako pomyślne starzenie się, co jest także zależne, jak już mówiłam, o starań o własne zdrowie z eliminacją szkodliwych oddziaływań, chorób, urazów czy środowiska. Nawet w fizjologicznym procesie starzenia występują zmiany praktycznie w każdym narządzie i każdym układzie człowieka, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, związane niestety z nieodwracalnymi zmianami procesów, prowadząc do ograniczenia możliwości psychofizycznych, ale także regeneracyjnych organizmu. przebyte choroby, wypadki, urazy nasilają procesy degeneracyjne, jakie także zależą od uwarunkowań genetycznych, odziedziczonych, na co nie mamy wpływu, a także od warunków środowiskowych, jak tryb czy styl życia, warunki pracy, mieszkania, wypoczynku, odżywiania, które, jak wiadomo, w pewien sposób można modyfikować. Jak wspomniałam, procesy starzenia mogą przebiegać bardzo indywidualnie i bardzo różnie, w zależności od żywotności, od psychiki osoby. Gdy pozytywne nastawienie i podejście do życia z nadzieją i wiarą pozwalają skutecznie przeciwstawiać się niepowodzeniom i trudnościom występującym w codziennym życiu. Satysfakcja osób starszych uwzględnia zwłaszcza stan zdrowia i samodzielne funkcjonowanie zależne od sprawności psychomotorycznej, chociaż u niektórych osób starszy wiek staje się powodem ogromnego niepokoju wraz z ryzykiem chorób, urazów i wpływem na sprawność, szczególnie radzenie sobie z codziennymi problemami, w tym czynnościami, samowystarczalnością finansową i koniecznością pomocy ze strony innych osób. Ponadto dla wielu osób ważne znaczenie ma także wygląd zewnętrzny oraz bardzo ważne traktowanie starszych osób w środowisku, a także w rodzinie. Według piśmiennictwa i badań oraz obserwacji na zdrowie mają wpływ także uwarunkowania i osiągnięcia zawodowe, sytuacja rodzinna, status społeczny, brak chorób kojarzone ze szczęściem oraz umiejętnością zaangażowania się osób starszych w różne zajęcia. Za chwilę opowiem o najczęściej występujących dolegliwościach u ludzi starszych. Najczęstsze dolegliwości występujące u starszych osób to choroby układu nerwowego, krążenia, narządu ruchu i metaboliczne. W procesie starzenia dużą rolę odgrywają relacje społeczne, zwłaszcza nieizolowanie się, dostosowanie aktywności do możliwości zdrowotnych, jakie zależą od stanu cywilnego, wykształcenia, wielkości gospodarstwa domowego, także statusu społecznego. Pojęcie dobry stan zdrowia osób starszych zależy także od kultury, gdzie wpływ mają bardzo różne czynniki. W zależności od omawianego problemu świadczy przegląd piśmiennictwa wskazujący na szereg zagadnień, w tym w starszym wieku zmniejszenie wewnętrznej chęci do działania, ruchu i aktywności, zwłaszcza zaburzenia poznawcze z obniżeniem reakcji na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne osłabiają sferę psychiczną osób starszych, powodując dodatkowe problemy kliniczne. W przypadku ludzi starszych znaczenie ma oczywiście jakość opieki lekarskiej, pomoc i wsparcie środowiskowe, jak też doświadczenia życiowe, przyzwyczajenia, gdzie podstawowe zależą od zdrowego stylu życia z odpowiednią aktywnością fizyczną, chociaż w starszym wieku z współistnieniem różnych chorób konieczna jest potrzeba dystansu do zaleceń aktywności fizycznej. Lekarze i fizykoterapeuci jednoznacznie jednak wskazują na korzyści zdrowotne z aktywności fizycznej ze względu na ogólnie panującą, przynajmniej do tej pory, bierność ruchową wielu osób, i to nie tylko w Polsce, ale także w populacji światowej. Odpowiednio do stanu zdrowia uprawiana aktywność ruchowa osoby starszej odgrywa, jak już wspominałam, ogromną rolę w profilaktyce chorób, jak i w procesie zdrowienia. Kanadyjscy lekarze, jak podaje piśmiennictwo, zalecają osiągnięcie tygodniowej aktywności fizycznej odpowiadającej spaleniu co najmniej 1000 kalorii na tydzień przy cotygodniowej aktywności. W Polsce w profilaktyce polecana jest aktywność ruchowa co najmniej 3 razy w tygodniu przez około 30 minut, chociaż o umiarkowanej intensywności, czyli 60 do 70 5% maksymalnego tętna, zarówno w ćwiczeniach o charakterze wytrzymałościowym, czyli takich jak szybki marsz, jogging, jazda na rowerze, pływanie, względnie ćwiczenia fizyczne, jakie mają stanowić wydatek energetyczny od 200 do 300 kalorii na ciąg ćwiczeń, co w optymalnych warunkach ma przekraczać 2000 kilokalorii na tydzień i uwaga, przy akcji serca w wieku 70 kilku lat około 90 na minutę. Nie powinna akcja serca przy wysiłku przekraczać oczywiście 90, może być 92, 4, ale już 100 akcji na minutę jest ryzykowne. Jak wspominałam, starzenie następuje stopniowo i nawet fizjologicznie prowadzi do zmian w budowie i czynności wszystkich narządów z obniżeniem nie tylko sprawności intelektualnej i funkcji poznawczych, ale mogą ulegać ograniczeniu także jeszcze w młodości, dlatego od wczesnej młodości należy dbać o stan zdrowia psychofizycznego, nie eliminując oczywiście rozwoju duchowego. W podeszłym wieku szczególnie polecane są ćwiczenia ruchowe, które hamują zmiany zwyrodnieniowe, mają wpływ na poprawę samopoczucia, także utrzymanie sylwetki oraz równowagi. Bardzo polecane są u starszych osób ćwiczenia grupowe ze względu na kontakt z innymi osobami, co ma pomagać spędzić czas z większym zadowoleniem, odprężeniem, a także zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Celem aktywności fizycznej jest nie tylko poprawa sprawności układu ruchu, ale także krążeniowo-oddechowego, a także nerwowego. Dlatego wskazane są ćwiczenia oddechowe, ogólnokondycyjne, także w wodzie, pływanie, gimnastyka poranna oraz inne określane ogólnym mianem jako rekreacyjne. Polecane jest także usprawnianie miejscowe, ograniczone do pewnej grupy mięśni, co zazwyczaj nie ma wpływu na cały organizm ogólnie. Wskazane są ćwiczenia poprawiające koordynację i sprawność rąk, stąd jogging jest tak polecany, co ułatwia także samo radzenie sobie w codziennych czynnościach. Zadaniem aktywności ruchowej, jak już mówiłam, jest utrzymanie sprawności psychoruchowej na poziomie najwyższym z możliwych. Chociaż często pełny powrót do zdrowia będzie niemożliwy wskutek przebytych zaburzeń zdrowotnych. Przejście na emeryturę czy rentę niestety może być związane z ograniczeniem spotkań, utrudnieniem otrzymywania znajomości, wyizolowaniem ze środowiska. Mając dużo wolnego czasu, niektórzy jednak nie zwiększają sprawności psychoruchowej, dlatego są wskazania, porady nie tylko przez lekarzy, ale także w mediach, wskazówki lekarza, aby zalecali ruch i wykonywanie ćwiczeń oraz innego typu rekreacji, co powinno wpłynąć na zmianę codziennych zajęć i poprzez profilaktykę nie dopuścić do destrukcyjnych zmian ze spadkiem sprawności, a także innymi ograniczeniami. Za chwilę opowiem jeszcze o innych wskazaniach. Wskazana jest codzienna aktywność oraz regularny wysiłek, nie tylko intelektualny, poprzez czytanie czy inne intelektualne rozrywki, ale właśnie wysiłek fizyczny, zwłaszcza spacery, marsze, ewentualnie rekreacyjne uprawianie jakiegoś sportu, zależnie od zdrowia i możliwości, co poprawia pracę poszczególnych układów, zwiększając sprawność fizyczną, ale także psychiczną. Właściwie każda forma aktywności ruchowej, nie tylko w starszym wieku, powinna być poprzedzona badaniem wydolności oddechowo-krążeniowej i funkcjonalnej. wraz z specjalistą geriatrii i fizykoterapeutą powinny być ustalane programy i etapy ćwiczeń z ewentualnym określeniem przeciwwskazań w celu zmniejszenia ryzyka powikłań, co zwłaszcza dotyczy osób wcześniej ruchowo mało aktywnych, którzy powinni stopniowo zwiększać obciążenia. Populacja osób starszych dzielona jest na trzy grupy, czyli pierwsza określana jako osoby pełnosprawne, osoby zdrowe, druga grupa to są chorzy, ale samodzielni i wreszcie trzecia grupa obejmuje osoby, które muszą korzystać z pomocy osób drugich. Pełnoprawni ruchowo w starszym wieku powinni wykonywać zajęcia, jak mówiłam, o charakterze profilaktyki pierwotnej, czyli z tą codzienną, niezbędną dawką ruchu, zwiększającą wydolność i odporność organizmu, dając także szansę na zachowanie dobrego stanu zdrowia, nie tylko fizycznego, ale psychicznego, ale także mobilizująco wpływając na cały organizm, dając zadowolenie, dobry nastrój i zmniejszenie ryzyka depresji. Ze sprawnością ruchową wiąże się również utrzymanie równowagi. Dlatego ćwiczenia równoważne oraz poprawiające siłę mięśni, określane jako izometryczne, eliminują w starszym wieku często lęk przed upadkami nawet do ponad 30%, co ma oczywiście ogromne znaczenie i jest ważnym zadaniem w pracy z seniorami. Osoby sprawne w podeszłym wieku, wykonujące różnorodne ćwiczenia, nawet o niezbyt dużym obciążeniu, poprawiają sprawność psychofizyczną, utrzymując ją na stałym poziomie i nawet niezalecane są i niekonieczne intensywne treningi. Jak wspomniałam, najkorzystniejszymi formami aktywności są spacery i szybkie marsze, także Nordic Walking, a latem polecane są oczywiście inne formy aktywności, pływanie, jazda na rowerze, a w okresie zimy narciarstwo biegowe, chociaż bieganie ze względu na niebezpieczeństwo przeciążenia układu ruchu jest obarczone ryzykiem powikłań ze strony układu krążenia i nie jest wskazane. W warunkach domowych można także wykonywać różne ćwiczenia poprawiające ruchomość, siłę mięśni i stawów z poprawą koordynacji. Także polecane są tańce, także gimnastyka, jaka, już mówiłam, oczywiście tańce grupowe zmniejszają uczucie osamotnienia. Osobom posiadającym ogródki i działki wskazane są oczywiście prace i odpoczynek na świeżym powietrzu z okresowym biernym wypoczynkiem, co powinno dawać zadowolenie bez narażenia na problemy zdrowotne. Jeszcze raz przypominam, że nie powinno się przekraczać bezpiecznego obciążenia kształtującego się na poziomie 60% tętna w trakcie maksymalnego wysiłku osób zdrowych i w wieku 70 lat pomiar tętna powinien wynosić w czasie wysiłku około 90. W piśmienicy dla obliczeń polecane jest korzystanie z takiego prostego wzoru osiągnięcia maksymalnego tętna, to znaczy ten wzór to jest 220 minus wiek razy 0,6. Polecane są w miarę możliwości zajęcia w naturalnym środowisku, ale także hartowanie organizmu poprawiające odporność, jednak niewskazane jest przebywanie przez dłuższy czas w skrajnych temperaturach. Dlatego wskazana ostrożność jest w okresie letnich upałów wraz z koniecznością noszenia nakrycia głowy, oczywiście uzupełniania płynów, co zapobiega groźnemu, szczególnie w wieku starszym, odwodnieniu. Wskazane są spacery, marsze w lesie, na innych obszarach zielonych, ale także górskich, na terenach nadmorskich, a także korzystanie z uzdrowisk i kąpieli w wodach leczniczych, gdzie dodatkowy wpływ mają stężenie różnych pierwiastków, jonów, właściwości farmakodynamicznej, temperatura wody, jak już wspomniałam, także dobre nastawienie psychiczne i duchowe z modlitwą. Wystąpienie takich objawów jak zawroty głowy, mroczki przed oczyma, zblędnięcie, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu pracy serca, czy trudności z koordynacją ruchową, albo wystąpienie nudności lub wymiotów, utrzymujące się bóle mięśniowe do następnego dnia, świadczą o nadmiernym obciążeniu i wymagają kontroli lekarskiej i zmiany ćwiczeń. W podeszłym wieku osoby z niewielkimi dolegliwościami lub zaburzeniami czynności mogą korzystać z różnego rodzaju zabiegów kinezyterapeutycznych po kwalifikacji lekarskiej. Zabiegi w chorobach przewlekłych mają przede wszystkim łagodzić dolegliwości bólowe, przeciwdziałać ograniczeniom, opóźniać proces narastania dysfunkcji z niedopuszczaniem do występowania przykurczy stawowych. Stąd polecane są ćwiczenia również rozciągające. U ludzi w starszym wieku mogą występować różne objawy także ze strony psychiki albo ruchowe, wymagające indywidualnego podejścia. Ważnym zagadnieniem staje się profilaktyka także wtórna i trzeciorzędowa, czyli przestrzeganie obowiązujących zasad w leczeniu podstawowej jednostki chorobowej, a także chorób współistniejących. Dla przykładu, dla osób z chorobą niedokrwienną serca polecana jest odpowiednia, niezbędna dawka ruchu z powstrzymaniem się od różnych używek czy palenia tytoniu. Z kolei osoby po udarze powinny szczególnie unikać przeciążeń organizmu i podwyższonego ciśnienia. Dla chorych z cukrzycą konieczna jest dieta i ruch zmniejszający poziom cukru w organizmie. Niemniej ważnym elementem leczniczym jest ustalenie przeciwwskazań, gdyż zbyt duże obciążenie, nie tylko dotyczące czasu i temperatury, ale także nieadekwatnie dobrane bodźce, szczególnie u osób chorych i osłabionych, mogą powodować pogorszenie stanu zdrowia, w tym także różnych mechanizmów regulacyjnych, zwłaszcza układu krążenia i oddychania. W poważnych chorobach u osób w okresie paliatywnym, gdy leczenie ruchem jest już niemożliwe, pozostają zmiany ułożenia, które przeciwdziałają przykurczom, zapobiegają odleżynom z ułatwieniem oddychania. Ważne jest oczywiście w przypadkach osób mniej sprawnych zaopatrzenie ortopedyczne z przystosowaniem do warunków mieszkaniowych, z usuwaniem barier architektonicznych. Także pomocne są kule, laski, balkoniki, które umożliwiają samodzielne poruszanie się, jakie jest także możliwe przy użyciu wózka, który jednak wymaga odpowiedniej świadomości chorego. Terapia zajęciowa powinna umożliwić zaangażowanie chorego w codzienne czynności. Wszystkie osoby w podeszłym wieku, bez względu na ich stan i możliwości funkcjonalne, powinny uczestniczyć samodzielnie w codziennym życiu na miarę możliwości, nie wyłączając również zajęć ruchowych, kulturalnych czy realizacji pasji lub hobby. W tym ostatnio polecane jest uczenie się języka obcego, jakie stanowią profilaktykę zaburzeń poznawczych i późniejszych ewentualnych chorób otępiennych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o aktywności ruchowej u osób w wieku starszym. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.